tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem? Zaprasza Krzysztof Chmielnik.
Witam Państwa serdecznie w kolejnej naszej audycji Tam coś jest. Moim gościem dzisiaj jest pan Ryszard Skałba.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Proszę się przedstawić.
Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Nad Odrą.
Nad Odrą. Warto przy okazji pamiętać prawidłową odmianę miasta Kostrzyn.
Kostrzyn odmienia się dokładnie tak samo jak Berlin, Szczecin.
Lubin.
Nie mówimy w Berlinie, w Szczecinie i w Kostrzyniu.
Twierdza Kostrzyn to jest pewnego rodzaju miejsce, nazwijmy to typowe, które nam się bardzo łatwo kojarzy z Kostrzynem. I właściwie jest czego zabytkiem, proszę powiedzieć?
A kiedyś Kostrzyn się kojarzył przede wszystkim z produkcją papieru i celulozy. W tej chwili już te trendy się zmieniają i twierdza kostrzyńska zaczyna być takim elementem, który właśnie stanowi ten symbol tego miasta, oprócz Woodstocku byłego, obecnego Poland Rocku. A twierdza kostrzyńska jest ewenementem na skalę może nie światową, ale przynajmniej europejską, czy też po części polską, ze względu na to, że jest to obiekt, zabytek architektury militarnej. 500-letnia twierdza, więc budowana jeszcze za czasu margrabiego Jana, gdy Kostrzyn był stolicą Weimarchii i dlatego też jest to jeden z nielicznych tego typu obiektów na ziemiach, obecnych ziemiach polskich.
Tylko, że właściwie przez wiele lat to było takie, ale jakiś rodzaj takiego wielkiego, gigantycznego gruzowiska.
W latach powojennych, w latach do lat 50. ta część Kostrzyna, tak zwany Stary Kostrzyn, czy też Stare Miasto, było tym terenem niedostępnym, nie tylko ze względu na ruiny, które tam wszędzie panowały, jednakże, ale również ze względu na obecność granicy państwa i dlatego też strefa ta była, powiedzmy, niedostępna dla przeciętnego człowieka. Przez kilkadziesiąt powojennych lat. Sytuacja się oczywiście na tym terenie na tyle zmieniła, że już w tej chwili można tam wejść, ale przez wiele lat to miejsce było zapomniane. Był to teren spacerowy, był to teren ruinny, był to przepiękny, wspaniały plac zabaw mojego dzieciństwa.
Aha.
No i dopiero gdy tak naprawdę ten przełom nastąpił w roku 1992, kiedy to otwarto przejście graniczne w Kostrzynie i wtedy po raz pierwszy na Starym Mieście zaczęli się pojawiać obcy.
Obcy,
to no znaczy tak, nie kostrzynianie.
Bo brama berlińska, która jest otwarta na Odrze, w gruncie rzeczy dawniej, parę lat temu, sąsiadowała z przejściem granicznym.
Sąsiadowała, była też zagrodzona, niedostępna, bo służby graniczne musiały mieć kontrolę nad całością tego rejonu. I dlatego też na Stare Miasto można było wprawdzie wejść, jednakże nie były dostępne wszystkie jego obiekty.
No tak, bo tam był cmentarz żołnierzy radzieckich.
Z tym cmentarzem to długa historia, bo kilka lat temu zostały przeprowadzone ekshumacje tego cmentarza, bo po wielu latach zabiegów i rozmów z partnerami rosyjskimi udało się miastu uzyskać zgodę na ekshumację cmentarza, przeniesienie go na cmentarz komunalny, po czym po ogłoszeniu przetargu, po przygotowaniu kwater na cmentarzu komunalnym przystąpiono do ekshumacji i w trakcie dwutygodniowych prac ziemnych natrafiono na szczątki jednego człowieka. A cmentarz był opisany, bardzo dobrze udokumentowany,
tak.
Ponad 250 poległych.
Obelisk? Armata?
Obelisk, armata.
To wycelowana w kierunku Berlina zresztą.
Tak, to były nagrobki imienne z nazwą, z imieniem, z nazwiskiem, z szarżą, także były dokumenty na to. Ponad 250 żołnierzy miało tam spoczywać i przez kilkadziesiąt powojennych lat kostrzynianie i nie tylko składali tam wieńce, palili znicze, odbywały się tam różnego rodzaju uroczystości, capstrzyki, wszelkie wizyty gości z zewnątrz, czy też na szczeblu partyjnym, czy politycznym, czy wojskowym, to prowadzone były na teren tego cmentarza, po czym okazało się, że według tego, co
oficjalnie się
pokazały prace, było to miejsce symboliczne.
Proszę powiedzieć, bo tak zaglądałem wczoraj do Wikipedii, rodowód Kostrzyna można gdzieś rozciągnąć do XI wieku, XII wieku?
To znaczy pierwsza oficjalna wzmianka, która mówi o Terra Costerina, pochodzi z roku 1232, kiedy to ten fragment ziemi został sprzedany templariuszom. Natomiast wiemy, że około 1300 roku Kostrzyn uzyskał już prawo miejskie, więc można mówić o ponad 700-letniej historii miasta Kostrzyna.
No tak.
To było miasto twierdza. Najpierw było miasto, a potem po objęciu władania nad Nową Marchią przez margrabiego Jana z rodu Hohenzollernów, później nazywanego Janem z Kostrzyna, Jan przeniósł stolicę Nowej Marchii swego państwa z myśli Boża do Kostrzyna, wybudował swoją piękną rezydencję renesansową, zamek kostrzyński, a dla ochrony swojego majątku, swojego dworu, swojej rodziny kazał wybudować tą potężną twierdzę, która zamknęła w swoich wnętrzach całe miasto.
Ja pamiętam gdzieś takie obrazki tego starego Kostrzyna, bardzo zacne miasto, z tramwajami, z pięknym rynkiem. Co z tego pozostało?
No, stare miasto było w pełni wyposażonym miastem. Zamieszkiwało 5000 mieszkańców. Mieliśmy oczywiście tramwaje, co można byłoby się szczycić, gdyby one do dzisiaj istniały. No tak. Były tam kanalizacja, woda, gazociąg, telefony, energia elektryczna, czyli w pełni wyposażone miasto. W tej chwili niestety z tego miasta została tylko zachowana sieć ulic, wybrukowane ulice, chodniki, no oczywiście nie w całości kompletne, ale są ruiny domów, wejścia tych domów, schody, piwnice. Widać, że tu był organizm miejski. Był to organizm miejski, my nazywamy to kostrzyńskie Pompeje, trochę oczywiście przesadnie, no bo Pompeja zostały zniszczone siłami natury, natomiast Kostrzyn padł pod wpływem działań człowieka. Natomiast no, obraz jest interesujący. To jest jedyne w swoim rodzaju stare miasto, bo nie ma zbyt wielu starych miast nieodbudowanych po wojnie.
W każdym razie te ślady po tym mieście są imponujące. Kiedy właściwie był największy rozkwit Kostrzyna?
No można powiedzieć, że naturalnie XIX-XX wiek, kiedy to miasto stało się miastem przemysłowym, kiedy to dzielnica Nowe Miasto, obecny współczesny Kostrzyn, nasz polski Kostrzyn, wówczas nazwane dzielnicą Nowe Miasto, kiedy tam osiedlił się przemysł, kiedy tam powstały potężne zakłady, między innymi znaną na całe Niemcy fabryka mączki kartoflanej, czy też zakłady produkcji sprzętu gaśniczego, no to Kostrzyn stał się po prostu centrum przemysłu i to ten rozkwit właśnie, wtedy te tramwaje i uzbrojenie terenu i zakłady przemysłowe i wojsko i garnizon, no to był chyba najpiękniejszy okres w rozwoju tego miasta, aczkolwiek można się cofnąć do wieku XVIII i czasu Fryderyka Wielkiego, który też, no, w którym też można mówić o rozkwicie na ówczesne czasy.
Z tego, co mi wiadomo, ta twierdza Kostrzyn w jakimś sensie jest związana z nowym nurtem Warty. Zdaje się, że Fryderyk II zmienił bieg Warty.
Fryderyk II ma zasługi nie tylko przy osuszaniu bagien odrzańskich, tak zwanego Oderbruchu, ale również uczynił to samo z Wartebruch, czyli z tymi łęgami, bagnami warciańskimi. Uregulował pod koniec swojego żywota cały nurt Warty. Dzisiaj możemy to obejrzeć na żywo, udając się w okolice Słońska, Lemierzyc, Krzeszyc i okolicznych miejscowości. I w ramach ówczesnych prac powstał również kanał, który jest całkowicie nową odnogą, sztucznie zbudowaną odnogą, która poprowadziła w innym kierunku ujście Warty do Odry. Kiedyś Warta uchodziła na południe od twierdzy, a poprzez budowę tego kanału Warta uchodzi do Odry teraz na północ od twierdzy. I w tym to jest nowe, jak gdyby nowe koryto Warty. A rozlewiska pozostały w swoim stanie. No, ostatni fragment ujścia Warty jest przecież parkiem narodowym ujście Warty, a przepiękne ślady tej kolonizacji tych terenów zalewowych można zobaczyć we wsiach, o których wspominałem, w tak zwanej Nowej Ameryce, gdzie osadnicy właśnie osiedlali się po uzyskaniu suchych terenów.
Kojarzymy twierdzę Kostrzyn wyłącznie z tymi szańcami i tymi murami, które są w Kostrzyniu, a to chyba to jest bardziej złożone.
Sam rdzeń twierdzy, który otaczał miasto, 6 bastionów, no to był jeden ten główny element twierdzy. Natomiast oprócz samych bastionów tworzyła twierdza, cały system umocnień. Były zewnętrzne dzieła typu raweliny. Do dzisiaj pozostały szczątki trzech tych rawelinów. Były zewnętrzne umocnienia typu lunety, przyczółki mostowe, ale również większe dzieła typu dzieło rogowe, nowe dzieło, których po części ślady są, relikty widoczne do dzisiaj, czy też najbardziej na zewnątrz wysunięte, oddalone od twierdzy, tak zwane forty zewnętrzne.
No właśnie.
Są to cztery forty, do dzisiaj istniejące w Czarnowie, w Żabicach. Sarbinowo, fort Sarbinowo jest położony między Kostrzynem a Sarbinowem w lesie. No i czwarty fort w najlepszym stanie, użytkowany do dzisiaj, po stronie niemieckiej, fort Gorgast.
Ja gdzieś znalazłem taką informację, w jakiejś starej niemieckiej gazecie reklamowało się jakieś biuro podróży. W 2 godziny pociągiem z Berlina do Ameryki. Taka była oferta
turystyczna. No tak, oczywiście chwytliwa reklama, żartobliwa, mająca pewne odzwierciedlenie w rzeczywistości, aczkolwiek z pewnym przymrużeniem oka. No, osadnicy, którzy trafili na tereny uzyskane w wyniku prac osuszających bagna warciańskie, potworzyli osady. No,
To było zresztą wielkie bardzo przedsięwzięcie, ponieważ tam Fryderyk II... To był bardzo dziwny monarcha, który miał pewną taką skłonność do dużej, nazwijmy to, skrupulatności. Znane są zdjęcia, w których Fryderyk Wielki, niczym wodzowie rewolucji, Gierek, Breżniew, Lenin, uczą chłopów, jak ziemniaki uprawiać. W każdym razie Oder, też Wartebruch, czyli te błota warciańskie, były takim wielkim przedsięwzięciem osadniczym. Czy może pan powiedzieć, ile tam osób się zostało osiedlonych?
Trudno mi to oszacować. No, nie były to tysiące, no, raczej liczone w setkach, dlatego do dzisiaj pozostaje taki trudny i powstało tam szereg niewielkich osad na tych wysepkach suchych.
Ja gdzieś dosyć drobiazgowo znalazłem z inwentarzem, skąd oni pochodzili. To mnie zaskoczyło, że najwięcej tych osadników, około 60%, pochodziło z Wielkopolski. Prawdopodobnie to byli protestanci czy Niemcy, którym się jakby nie bardzo w Polsce wiodło i być może zgodnie z pewnymi trendami agentura Fryderyka organizowała jakieś, nie wiem, zamieszki religijne czy jakieś akcje przeciwko protestantom po to, żeby ich sprowokować do osiedlenia się tym. I to są, nie wiem, zna pan te anegdoty na temat tych New Hampshire, Jamajka i...
To znaczy... Tak, no tak na marginesie powiem, że wszystkie wojny pustoszą i w związku z tym wojska, które obojętnie czy okupacyjne, czy własne, niestety, ale potrzebują kwaterunku, potrzebują wyżywienia, w związku z tym nie są jak gdyby miłymi gośćmi, bo pustoszą teren przyległy do swojego obozowisk i tak też było w przypadku Kostrzyna i błot warciańskich. Ponieważ mieszkańcy, no anegdota jest następująca, zwabieni obietnicami nowej ziemi, dobrobytu, budowania swoich gospodarek na tych wydartych w wodzie terenach. Mieszkańcy
bardzo żyznych zresztą.
Przybyli tutaj z nowym otwarciem, z nadzieją na przyszłe piękne jutro. Natomiast realia się okazały trochę inne niż Fryderyk obiecywał. Jemu zależało przede wszystkim na to, żeby mieć podatników. Natomiast przybyli mieszkańcy musieli się borykać z ciągłymi problemami. Mimo, że woda została z tamtych terenów usunięta siecią kanałów, gruc i tym podobnych urządzeń, no to jednak różnego typu problemy się pojawiały. Przesiąki, podnoszenie się tego poziomu wody, zalewanie. Mieli po prostu
komary.
W pewnym czasie dość i powiedzieli, jak głosi anegdota, że my wolelibyśmy, gdybyśmy wiedzieli, to wolelibyśmy do Ameryki wyemigrować i tam prowadzić normalne, bezpieczne życie. Wówczas zyskali odpowiedzi. Chcecie Amerykę, to ja wam zrobię Amerykę. I w związku z tym nazwano te osady i miejscowości New Hampshire, Pensylwania, Malta, no i tego typu.
Jamajka.
No właśnie, to jest niby rodowód tych nazw nieistniejących do dzisiaj.
Do zwiedzania tamte obszary to jest cudowne miejsce, może nie w taką porę jak teraz w tym upale, natomiast tam jest takie mnóstwo ptaków i tego rodzaju spokój, który tam panuje, że warto zachęcić słuchaczy, żeby również w te nadwarciańskie błota, które już błotami nie są, wybrały się. Poprzez Słońsk, Lemierzyce, z dwóch stron można przecież do tego dojechać. Jak już mówimy o wojnach, To wróćmy do Fryderyka Wielkiego, który spędził dzieciństwo niejako, będąc więźniem własnego ojca w Kostrzynie właśnie.
No może nie tyle dzieciństwo, co lata młodzieńcze, i to też niedługo. Było to wynikiem jego nieudanej próby ucieczki spod kurateli ojcowskiej, któremu nie układały się kontakty. Ojciec, król Fryderyk Wilhelm, wymagał od swojego syna przyszłego następcy tronu, aby przygotował się do roli i funkcji króla. Natomiast młodzieniec nie bardzo był skłonny do tego typu nauk i wolał pisać wiersze, uczyć języków obcych i grać na instrumentach. No oczywiście to są piękne cnoty i umiejętności, no tak, ale nie najważniejsze przy sprawowaniu funkcji władcy. W związku z tym dochodziło często do konfliktów i ta próba ucieczki była wynikiem tych kłótni. No niestety nieudana próba ucieczki. Syn został osadzony przez własnego ojca jako więźnia w zamku kostrzyńskim. Oczywiście nie był najbardziej tragiczną postacią tej historii, ze względu na to, że kolega, niestety, ale wprowadził w swoje plany, w swoje zamierzenia najbliższego przyjaciela, porucznika armii pruskiej Hermana von Katte, który jako oficer uznany
zamiast
został
pilnować,
przez króla,
tak?
za zdrajcę, za dezertera, no i na rozkaz króla musiał na oczach swego syna Fryderyka zginąć w Kostrzynie.
Taka była metoda wychowawcza. Warto jest dodać, że Fryderyk Wielki czy Fryderyk II nie mówi po niemiecku właściwie lub bardzo niechętnie posługiwał się w części francuskim, miał do niemieckiego pewnego rodzaju obrzydzenia, taka ciekawostka.
No taka była wówczas moda, że językiem dworskim był język francuski i faktycznie Fryderyk prawdopodobnie zdecydowanie lepiej władał językiem francuskim niż własnym rodzimym.
Prowadziliście jakieś badania w Górzycy?
Badania archeologiczne prowadzimy nie tylko na terenie Starego Miasta, który jest jak gdyby naszą domeną, ale również powiedzmy to umownie na terenie ziemi kostrzyńskiej, chociaż to nie ma formalnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Natomiast Górzyca jest miejscowością przyległą do Kostrzyna, to jest raptem 12 kilometrów od naszego miasta i dlatego też nasz archeolog Krzysztof Socha, który zaczął swoją pracę w Górzycy jeszcze zanim podjął pracę w Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Jest to jego pasja, jest to jego jak gdyby życie tam w tej Górzycy. To jest jego najpiękniejszy dorobek. Badania tam prowadzimy stale, nie tylko z własnej inicjatywy, ale głównie też na zlecenia prywatnych bądź też samorządowych inwestorów. Górzyca jest wspaniałym obiektem archeologicznym. Są to ślady osadnictwa sprzed kilku tysięcy lat. Przy każdej budowie i pracach ziemnych pojawiają się nowe odkrycia, nowe niespodzianki.
To, co dla nas Lubuszan jest być może bardzo istotne, to jest to, że tam znajdowała się katedra biskupstwa lubuskiego i poszukiwania tej katedry właśnie trwają, prawda?
Można powiedzieć, że biskupstwo lubuskie, które tam funkcjonowało, zostało w pewien sposób udokumentowane i odkryte, ale poprzez badania nieinwazyjne, czyli badania, poszukiwania tej siedziby biskupów lubuskich trwały od wielu, wielu lat. Pojawiały się badania i odkrycia folwarków i obiektów przyległych. Dopiero nieinwazyjne, georadarowe i podobnego typu badania wykazały, gdzie najprawdopodobniej ten kościół się znajdował.
Górzyca jest takim dla mnie ciekawym przykładem, że jest to miasto, które właściwie ma taki sam długi rodowód jak Gorzów Wielkopolski i warto jest, abyście Państwo jadąc do Kostrzyna od południa zahaczyli o Górzyce, żeby zastanowić się przed kamieniem, który stoi przed urzędem gminy, jak to jest w tej historii. Ciekawie, że dwa miejsca, które powstały w jednakowym czasie, jedno się rozwija w duże wojewódzkie miasto, a inne zostaje taką małą właściwie osadą, mimo tak wspaniałej historii, jaka jest w Górzycy.
My tutaj jako Górzyczanie mogą mieć pretensje do Kostrzynian, ale nie obecny, nie współczesny, tylko przed 500 laty, dlatego że margrabia Jan, który tak, jako jeden tak z pierwszych władców państwa niemieckiego przyjął naukę Lutra jako religię obowiązującą w jego państwie, niestety przyczynił się do zniszczenia kościoła i kultu maryjnego. Tak. To jego wojska spaliły kościół, zniszczyły obraz, który był celem pielgrzymek, dlatego też
może
wówczas na pewno stosunki między Górzycą a Kostrzynem nie były przyjazne. przeciwieństwie do obecnych.
I mam zagadkę na koniec dla Państwa, którą natychmiast rozwiniemy. Czy wie Pan, gdzie, w którym miejscu Odrę przekraczał Czarnecki, goniąc Szweda do Danii? W dwóch
miejscach.
Niestety
nie. Nie mam takiej wiedzy.
Jedno miejsce to było pod Szczecinem w Gryfinie, a drugie miejsce to było właśnie w Górzycy. Górzyca zresztą jest miejscem, gdzie często budowano przeprawy promowe i również Fryderyk Wielki przeprawiał się w Górzycy przez Odrę, idąc do bitwy pod Kunowice. Ale to już, szanowni państwo, całkiem inna historia. Dziękuję pięknie. Był naszym gościem był pan Ryszard Skałba. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i zapraszam do Kostrzyna.
Zapraszam również.
Tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem?